Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazał na Francję i Niemcy jako głównych sojuszników Polski w Europie. Poróżnił się z prezydentem Andrzejem Dudą na tle oceny swoich poprzedników. Polska i Litwa mogą pomóc Ukrainie w odsyłaniu mężczyzn w wieku poborowym. Prezydent Francji wzywa Europę do wybrania trzeciej drogi między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Białoruś oskarżyła Litwę o przeprowadzenie ataku dronami. Wilno zarzuca Mińskowi dezinformację. Propalestyńscy demonstranci są usuwani z kolejnych amerykańskich uczelni. Niemcy wzywają najbogatszych ludzi na świecie do większego wkładu w ochronę klimatu. Piątek, 26 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W wygłoszonym w Sejmie expose minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazał na Francję i Niemcy jako głównych sojuszników Polski w Unii Europejskiej. Wypowiedział się negatywnie na temat ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, za co został ostro skrytykowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Szef dyplomacji zapowiedział, że najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej w tym roku będzie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa, a więc umożliwienie jej przetrwania i rozwoju. Jego zdaniem konieczne jest przeciwstawienie się Rosji w związku z trwającą wojną na Ukrainie. Już w tej chwili Polska ma mierzyć się z problemami dezinformacji, cyberataków czy wykorzystywania imigrantów do wymierzonych w nią operacji hybrydowych. Zarazem polski rząd jest gotowy na współpracę z Rosją nieimperialną, symbolizowaną przez zmarłego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Za najważniejszych partnerów Polski w Europie minister Sikorski uznał Francję i Niemcy, stąd też rząd Donalda Tuska zamierza rozwijać współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Przypomniał, że w ostatnich miesiącach doszło do wyraźnej poprawy relacji między Warszawą i Paryżem. W swoim wystąpieniu minister spraw zagranicznych skrytykował 8 lat polityki swoich poprzedników. Uznał je za czas marginalizacji Polski w instytucjach międzynarodowych, a także pogorszenia się relacji z Ukrainą. W opinii Sikorskiego rząd PiS-u próbował też wykorzystywać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Unii Europejskiej. Słowa szefa dyplomacji o polityce zagranicznej poprzednich władz skrytykowała głowa państwa. Prezydent Duda uważa, że były one oparte o kłamstwa, manipulacje i żenujące stwierdzenia, a Sikorski zaczął atak na obecną opozycję chwilę po deklaracji o potrzebie wspólnej budowy polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Minister spraw zagranicznych, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta, stwierdził, że nie jest on od komentowania polityki zagranicznej, a także nie został upoważniony przez rząd do występowania w sprawie nuclear sharing, czyli potencjalnego rozmieszczenia w Polsce broni atomowej. Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Polska może pomóc Ukrainie w mobilizacji ukraińskich poborowych. Podobną deklarację złożyły władze Litwy. W tym tygodniu ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało obsługę konsularną osób nie mających uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Komentując sprawę, szef MON-u stwierdził, że obecność młodych Ukraińców w wieku poborowym w polskich galeriach i hotelach wzbudza pytania oraz frustrację u Polaków. Zdaniem ministra Kosiniaka-Kamysza podobne odczucia dzielą z Polakami żołnierze sił zbrojnych Ukrainy walczący na froncie. Z tego powodu lider Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wykluczył udzielenia Ukrainie pomocy w zmobilizowaniu poborowych przebywających poza granicami tego kraju. Tego Kijów ma zresztą oficjalnie oczekiwać od Warszawy. Litewski minister obrony Laurynas Kasciunas podkreślił, że Ukrainie pilnie potrzebni są nowi żołnierze. Władze w Wilnie nie wykluczają udzielenia Kijowowi pomocy w tej sprawie, chociaż raczej nie przewidują masowej deportacji Ukraińców przebywających na terytorium Litwy. Na początku tygodnia minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zadecydował o wstrzymaniu usług konsularnych dla Ukraińców w wieku poborowym. Mogą oni otrzymać jedynie dokumenty potrzebne do powrotu do kraju. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Europę do wyboru trzeciej drogi między Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową. W innym wypadku kontynent zostanie zmarginalizowany, bo nie inwestuje w swoją innowacyjność czy w zdolności bojowe. W przemówieniu wygłoszonym na paryskiej Sorbonie Macron ostrzegał przed śmiercią Europy. Obecnie nie inwestuje ona w swoją innowacyjność, obronność i w przemysł, dlatego może umrzeć. W kolejnej dekadzie kontynentowi ma grozić osłabienie, a nawet degradacja. W opinii francuskiego prezydenta zmienia się geopolityka świata i wzmacniają się reżimy autorytarne. Poza tym Europa opierała się dotychczas zbyt mocno na produkcji w Chińskiej Republice Ludowej, a także na zdolnościach obronnych Ameryki. Macron twierdzi, że dla Stanów Zjednoczonych Europa nie jest priorytetem i nie powinna stać się ich wasalem. Skrytykował zresztą USA i Chiny za prowadzenie protekcjonistycznej polityki gospodarczej. Zarazem prezydent Francji stwierdził, że Europa w ostatnich latach poczyniła kroki w kierunku większej jedności i niezależności, ale nadal robi to zbyt wolno. Musi więc zacząć realizować bardziej zdecydowaną politykę handlową oraz zwiększyć swoje inwestycje publiczne w kluczowych sektorach gospodarki. Sam budżet Unii Europejskiej na te cele miałby zostać zwiększony poprzez nowy wspólny dług oraz dzięki podatkowi węglowemu i opodatkowaniu transakcji finansowych. Wspólnota Europejska miałaby zwiększyć inwestycje w 5 kluczowych obszarach, do których Macron zaliczył sztuczną inteligencję, informację kwantową, eksplorację przestrzeni kosmicznej, biotechnologię i nowe źródła energii. Portal Politico zauważył, że francuski prezydent nawiązał do swojego przemówienia sprzed 7 lat. Wówczas również przedstawił postulaty wzmocnienia europejskiej autonomii strategicznej i suwerenności. Białoruś twierdzi, że Litwa przeprowadziła nieudany atak dronami na Mińsk. Litwini zarzucają Białorusinom szerzenie dezinformacji i próbę przeprowadzenia prowokacji. Szef białoruskich służb specjalnych Iwan Tertel utrzymuje, że udało im się zapobiec litewskiemu atakowi dronów, który miał uderzyć w cele znajdujące się na terenie Mińska i w jego okolicach. Zarzucił też Litwie i Polsce produkowanie bezzałogowych statków powietrznych, aby użyć ich przeciwko Białorusi. Siły zbrojne Litwy uznały wypowiedzi szefa białoruskiego KGB za nonsens. Podobne twierdzenia Mińska mają być elementem wojny informacyjnej toczonej przeciwko Wilnu i są skierowane głównie do białoruskiej opinii publicznej. Dzień wcześniej prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka z jednej strony groził użyciem broni atomowej przez Rosję, a z drugiej twierdził, że Polska zbroi się niepotrzebnie, bo Białoruś nie zamierza jej atakować. Kilka kolejnych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych wezwało policję, aby usunęła z ich kampusów studentów uczestniczących w demonstracjach Solidarności ze Strefą Gazy. Poparcie dla propalestyńskich demonstrantów wyraziły władze Iranu oraz palestyński Hamas. Funkcjonariusze interweniowali m.in. na uniwersytetach w Nowym Jorku, Bostonie, Atlancie czy Austin. W każdym z nich przy pomocy siły usunęli specjalne obozowiska rozbite przez studentów. Amerykańska policja dokonała również licznych zatrzymań w samym Bostonie, aresztując 108 osób. Władze uczelni twierdzą, że szanują prawo do wolności słowa i organizowania protestów, ale muszą także dbać o bezpieczeństwo na terenie kampusów. Założony przez społeczność żydowską Brandeis University w Massachusetts zachęca Żydów do przeniesienia się z innych uczelni. Jego władze twierdzą, że na pozostałych uniwersytetach doszło do wielu przypadków antysemityzmu i fizycznych ataków na żydowskich studentów. Demonstrujący w Stanach Zjednoczonych studentów wsparły władze Iranu oraz Hamas. Duchowy przywódca Iranu Ajatollah Ali Khamenei pochwalił rosnący w siłę ruch sprzeciwu wobec izraelskich działań w Strefie Gazy, komentując pojawienie się flagi libańskiego Hezbollahu na jednej z manifestacji. Hamas zarzucił administracji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena naruszanie praw studentów i wykładowców, którzy mają trafiać do aresztów z powodu krytyki ludobójstwa na Palestyńczykach. Niemiecka minister współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze dołączyła się do apelu Brazylii w sprawie zwiększenia wkładu najbogatszych ludzi świata w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Berlin i Brazylia popierają wprowadzenie specjalnego podatku od zysków miliarderów. Zdaniem Schulze to właśnie najbogatsi ludzie świata zostawiają największy ślad węglowy, ale zarazem wciąż nie wnoszą wystarczającego wkładu finansowego w ochronę klimatu. Środki publiczne nie wystarczą na pokrycie wszystkich potrzeb w zakresie ekologicznych inwestycji, dlatego konieczne jest zaangażowanie innych zasobów. Schulze podkreśliła, że na świecie jest już wystarczająco dużo bogactwa, aby było to możliwe. Przypomniała także o reformie Banku Światowego, dzięki której udało się zabezpieczyć dodatkowe 70 miliardów dolarów na rozwiązania w zakresie klimatu i innych globalnych wyzwań. Specjalny Fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzymał z kolei poważne wsparcie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niemcy wsparły tym samym inicjatywę Brazylii, nawołującej grupę państw G20 do nałożenia specjalnego podatku, który płaciliby najbogatsi ludzie na świecie. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock także opowiedziała się za zwiększeniem zaangażowania sektora prywatnego. Przypomniała też, że jej kraj jako państwo uprzemysłowione przekaże prawie 6,5 miliarda euro na ochronę klimatu. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.